Drodzy Państwo, jest godzina 7:32. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. W miniony czwartek odszedł pan premier Jan Olszewski, pierwszy premier niekomunistycznego rządu po wojnie, bo tak trzeba to nazywać. Ja udałam się na ulicę Fałata 6, tam mieszkał przez wiele, wiele lat pan premier i spotkałam jedną z sąsiadek pana premiera, panią Janinę Siodalską. Tak wspominała Jana Olszewskiego.
Pomogę.
Mieszkała pani tu blisko koło pana premiera.
I mieszkam i mieszkałam. Proszę, pan premier chodził do nas, do kościoła tutaj, do jezuitów. Także często, a rozmawiałam osobiście z panem premierem, bo spotkaliśmy się w tramwaju. Pan premier był osobą taką powszechną. Nic nie wywyższał się. Jechał gdzieś i weszłam do tramwaju przy ulicy, tam przy metrze Pole Mokotowskie, i on już był i stał, a grupa młodzieży siedziała, więc ja wtedy zwróciłam się do nich i mówię: słuchajcie, pan premier Olszewski stoi, dzieciaki się zerwały i tramwaj prawie stanął, ludzie bili brawo, no ściśnęliśmy sobie ręce i tyle było z mojego spotkania, ale ja widywałam premiera, jak przychodził do kościoła, a poza tym jako nauczycielka, bo taką mam profesję, interesowałam się zawsze bardzo mocno historią z polityką, także wiem, kim dla mnie był.
No właśnie, kim był jako polityk?
Kimś bardzo odważnym i, no, i bardzo jakimś zaangażowanym. Także no to chyba tyle. Ja wiem, no jako człowiek to był uśmiechnięty, tu jak przychodził, to pan ustępował miejsce w ławkach. No taki zwyczajny, dobry człowiek.
Dziękuję bardzo.
Mówiła pani Janina Siodalska, która mieszkała przez kilkadziesiąt lat niedaleko Fałata 6, gdzie mieszkał pan premier Jan Olszewski. A my, drodzy Państwo, mamy teraz połączenie z panią Ewą Polak-Pałkiewicz, polską publicystką, dziennikarką, która przeprowadziła wywiad Rzekę z panem premierem Janem Olszewskim pod tytułem Prosto w oczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
Przez kilka tygodni, tak jak sama pani pisze, spędziła pani w 97 roku, miała pani zaszczyt i ogromną przyjemność prowadzić z panem premierem Janem Olszewskim wielogodzinne rozmowy. Powstała z tego biografia Prosto w oczy. Jak pani wspomina ten czas, kiedy państwo rozmawiali? Jakim człowiekiem był pan premier?
To była bardzo ciekawa dla mnie przygoda, taka intelektualna przede wszystkim. Mimo że książka miała mieć pewien cel polityczny, ale nasza rozmowa przerodziła się w taką opowieść o Polsce z powojennej okresu, jeszcze też i przedwojennego, bo przecież dzieciństwo pana premiera to były czasy przedwojenne na warszawskim Brudnie w dzielnicy robotniczej. Opowieść o jego rodzinie, o jego bliskich, o jego przeżyciach wojennych, a przede wszystkim, co bardzo było dla mnie interesujące, pokazanie takiej panoramy życia w tym wczesnym PRL-u, zwłaszcza za stalinizmu, później w okres odwilży październikowej. To wszystko były rzeczy ciekawe, dlatego że opowiedziane z perspektywy uczestnika, człowieka żyjącego, zanurzonego w tym wszystkim, a jednocześnie posiadającego taką mądrość człowieka wielkiej kultury, człowieka bardzo dobrze wykształconego, no i co najważniejsze chyba obrońcy politycznego, czyli kogoś, kto musiał patrzeć na rzeczywistość i na ludzi w sposób bardzo wnikliwy, ale doszukiwać się zawsze tej podstawy, tej prawdy, prawda, którą musiał bronić, prawdy zarówno tej obiektywnej, politycznej, moralnej, ale też prawdy o człowieku. Więc to mnóstwo portretów niezwykle ciekawych zamieszczonych na kartach tej książki, jego znajomych i przyjaciół.
Informuje pani w opisie książki, że rozmawiała pani z panem premierem o tych rzeczach najważniejszych, o wierze, o kościele, o wieczności. Jaki był jego stosunek do kościoła, do wiary?
To był człowiek w sposób taki tradycyjny, wierzący. Myślę, że miał głęboką wiarę. Ale w mojej książce pojawia się pewien taki, pewna nuta takiej powściągliwości. Pan premier tłumaczył, że zbyt dużo widział w swoim życiu takich postaw właśnie bardzo bogoojczyźnianych na pokaz. Przywoływał przykład Bieruta z jego bluźnierczą przysięgą, któż tak mi dopomógł Bóg. Przywoływał różne takie postacie właśnie malowanych katolików, które były bardzo rozpowszechnione zresztą w czasach stalinowskich jeszcze, bo przecież ta właśnie postawa religijności na pokaz była bardzo ważnym narzędziem po prostu walki politycznej, propagandowego oddziaływania, więc miał taką naturalną tutaj niechęć i pewną powściągliwość, żeby eksponować swoją wiarę, swoje przywiązanie do kościoła. Natomiast jeżeli chodziło o portrety ludzi kościoła, to zadziwiający dla mnie był portret namalowany przez niego prymasa Wyszyńskiego, którego widział jako rzeczywiście wielkiego męża stanu, wielkiego obrońcy wiary, człowieka niezwykle mądrego przede wszystkim, i potrafił oddać mu te jego wielkie zasługi dla kościoła, do wierzących i także dla Polski. Także bardzo mnie tym ujął, muszę powiedzieć, bo właśnie nie było w tym żadnej minoderii, jakiegoś takiego mistrzenia się i pokazywania się od lepszej strony, a jednocześnie widziałam właśnie tę jego moralną postawę człowieka kościoła, człowieka no zawsze wiernego kościołowi, poświadczającego to zresztą swoimi dokonaniami, swoim życiem, swoją zajmowaną bardzo często no niezwykle odważną postawą. Przecież był obrońcą w procesie zabójców, był uczestniczył w procesie zabójców księdza Jerzego. To była jedna z tych wielkich prób, prawda?
Tak, jak sama pani powiedziała, człowiek, który żył przed wojną, który widział tragedię i okrucieństwo wojny, który widział później PRL i tą łapę Rosji, która była położona na Polsce. Jakie było jego stanowisko, jeżeli chodzi o Rosję? Co sądził na temat Rosji?
To stanowisko chyba najlepiej się ujawniało wtedy, kiedy opowiadał o okrągłym stole, o pierwszych latach odrodzonej Rzeczpospolitej, kiedy pokazywał grę Lecha Wałęsy. Po prostu nie miał żadnych złudzeń, nie miał najmniejszych złudzeń. Z czym mamy do czynienia, jakie są tutaj metody? Myślę, że właśnie wielkim walorem tej książki jest fakt, że pokazywał, można powiedzieć, całe wyrafinowanie tej gry. Że był to człowiek naprawdę niezwykle przenikliwy i to, co dzisiaj bardzo łatwo pokrywamy pewnymi anegdotami, dowcipami, ujmujemy to w takie po prostu zgrabne bonmoty. On potrafił w sposób bardzo analityczny, bardzo taki dogłębny przedstawić, po prostu ukazywał całą perfidię gry prowadzonej wobec Polski. I miał tutaj naprawdę szereg przykładów z własnego życia, bardzo przekonywujących. Myślę, że to jest książka zarówno taka właśnie biograficzna, szkic do jego biografii, ale przede wszystkim jest to właśnie książka historyczna, bo świadomość tych zjawisk, tych jakby podtekstów wydarzeń politycznych, jaką miał pan premier Olszewski, jest naprawdę imponująca. I to możemy się uczyć historii najnowszej z tej książki. Bo skala jego doświadczeń i jego przemyśleń, jego wnikliwości, jego wiedzy jest naprawdę zadziwiająca. Tak to bym mogła ująć, bo minęło już wiele lat od czasu tej rozmowy, a wszystko to, co tam jest, powiedziałabym, nabiera jeszcze większej wyrazistości. To są rzeczy takie całkowicie ponadczasowe, więc nie traktuję tej rozmowy i tej książki jako rzecz tylko polityczna. Uważam, że jest to książka historyczna i że pan premier pokazał się tutaj jako właśnie taki wybitny umysł historyczny. No ale także jego znajomość kultury polskiej, takie osadzenie w polskiej kulturze, jego wielka znajomość literatury, wiele przyjaźni zresztą z pisarzami, z ludźmi pióra. To wszystko pokazuje, że istotnie człowiek o takich horyzontach intelektualnych mógł mówić rzeczy prawdziwe o naszej rzeczywistości.
Tak, spotykał się między innymi ze Stefanem Kisielewskim czy Melchiorem Wańkowiczem. Bardzo dziękuję. Pani Ewa Polak-Pałkiewicz była gościem Poranka Wnet, a ja mam pytanie, bo rozmowa była w 97 roku. Czy książka jest dostępna dzisiaj? Gdzieś, czy jednak jest problem?
Trudno mi powiedzieć, jest na pewno bardzo trudno dostępna. Mam nadzieję, że może ktoś się zainteresuje ponownym wydaniem tej książki, bo ona wyszła w niezbyt dużym nakładzie i szczerze mówiąc nie była specjalnie podchwycona przez opinię publiczną. Raczej była to książka, która tak przemknęła niezauważona, a szkoda.
Szkoda właśnie
by było,
może będzie
reedycja. Właśnie taka w cieniu. Tak.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze umówić na dłuższą rozmowę już w studio. Osobiście pani Ewa Polak-Pałkiewicz, publicystka, autorka wywiadu Rzeki prosto w oczy z panem premierem Janem Olszewskim. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
Godzina 7:45, a naszej rozmowie z panią Polak-Pałkiewicz przysłuchiwał się pan profesor Jerzy Robert Nowak. Dzień dobry, panie profesor.
Witam.
Pan też znał pana premiera Jana Olszewskiego. Przygotowywał mu pan nawet jedno z pierwszych spotkań, które miało...
No, to nie
miało...
jedno z pierwszych, ale pierwsze.
Pierwsze.
10 czerwca rząd Olszewskiego upadł 4. No, jestem zadowolony, że mogę mówić po pani Ewie Polak-Pałkiewicz, którą uważam za najlepszą publicystkę katolicką, ciągle niedocenioną. Natomiast ja mam trochę inną wizję Olszewskiego. Nie byłaby ona tak spiżowa i pomnikowa, bo widziałem też i wady różnego typu rzeczy. No oczywiście widziałem zalety. A pierwszą rzeczą dla mnie, szczególnie ważną dla jego oceny, był jego publikowany w 1991 roku program rządu przełomu, tego, którym miał być rząd Olszewskiego, ale zablokowany przez Wałęsę, który podstawił całkowitą nicość Jana Krzysztofa Bieleckiego na premiera. I ten program był niesamowicie dobrą syntezą i dlatego zapamiętam na długo właśnie Olszewskiego z tego tekstu drukowanego w Rzeczpospolitej. No potem też miałam pewne rozczarowania, także w pewnym okresie, w 1993 roku odszedłem od obozu Olszewskiego do Kaczyńskiego po 3-godzinnej rozmowie z Kaczyńskim, bardzo szczerej takiej. Po prostu miałem wrażenie, że niezależnie od tego, że przede wszystkim pamiętajmy, że był to pierwszy rzeczywiście niepodległościowy rząd. Nie ma co go nawet porównywać z rządem Mazowieckiego. To uważam za wstydliwy skandal, że prezydent Duda wystąpił teraz z projektem pomnika Mazowieckiego, od którego zaczyna się to całe zło, gruba polityka grubej kreski i tak dalej. Natomiast Olszewski robił rzeczywiście wszystko w duchu obrony polskiej niepodległości. A za najważniejszą rzecz uważam to, że w maju wystąpił 92 roku tak energicznie przeciwko próbom przeforsowania przez Wałęsę i starego agenta ministra spraw zagranicznych wtedy Skubiszewskiego pozostania Rosjan w bazach i to byłyby świetne punkty szpiegowskie. On postawił się wtedy bardzo mocno, z pewno przypieczętowało jego późniejszy upadek i wrogość Wałęsy, ale to była rzeczywiście rzecz znakomita. Natomiast jest inna sprawa i o tym też warto mówić, że komentowano na temat Olszewskiego zawód adwokat. Adwokat może długo czekać i przewlekać różne sprawy. I on niestety szereg rzeczy robił za wolno. Na przykład Wałęsa podrzucił mu Kukułcze jajo przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, czyli nominację na prezesa telewizji Zaorskiego, antypolaka, antykatolika i tak dalej. Powinien go usunąć już w styczniu. Usunął dopiero w maju, to też dobrze, ale było to 5 miesięcy za późno. Myślę, że zmiana Normaszewskiego była dobra.
Panie profesorze, a pan przecież zna się bardzo dobrze na Węgrzech. Co węgierska prasa pisze o Janie Olszewskim?
No, powtarzają się te mniej więcej podobne teksty. Docenię i jest sporo tego, przeglądam przez internet, podkreślano rolę jego jako opozycjonisty i jako premiera, takiego premiera praktycznie niepodległościowego. Zresztą myślę, że akurat Olszewski byłby bardzo bliski temu, co robił Orban, aż się dziwię, że o ile wiem, nie było między nimi nigdy kontaktów, ale uważam, że z polskiej strony w ogóle nie doceniono Orbana na czas. Ja już w 2009 roku pisałem w książce Alarm dla Polski, zanim jeszcze wygrał Orban, że najbardziej by mi się podobała wizja takiej trójki Kaczyński, Klaus, Orban. No, uważam, tego nie doceniono, kiedy był tam Klaus. Orban. To już za bardzo nie doceniono Węgrów i dalej nie doceniono, chociaż formalnie się mówi tak, że idziemy węgierską drogą. Skąd, że idziemy bankierską drogą, zupełnie przeciwstawną tej węgierskiej. Tam by nikt nie dopłacał do banku zagranicznego, jak to zrobił Morawiecki, 20 milionów złotych, etc. Oni stawiają na Węgry, węgierskie przedsiębiorstwa, węgierski handel, na każdym kroku. I stają o wiele ostrzej wobec Unii, wobec Stanów też. Ale dzisiaj jest artykuł ciekawy.
No właśnie, chciałam się pana zapytać. Tak, tytuł: Orban staje jednak po stronie Waszyngtonu. Po raz pierwszy od 8 lat do węgierskiej stolicy przyjechał w poniedziałek szef dyplomacji USA, Mike Pompeo. To znak, że mimo bliskich więzi z Rosją, Węgry chcą pozostać sojusznikiem Ameryki. Ale tutaj chodzi o tą umowę wojskową, która umożliwia swobodnie przemieszczanie się armii USA na terenie Węgier. My już to kilka lat temu podpisaliśmy. Tak. Jaka jest pana
długo
opinia?
Długo negocjowano. Droga pani redaktor, tu trzeba pamiętać, że na Węgrzech stosunek do Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inny niż polski. My wiele zawdzięczaliśmy prezydentowi Wilsonowi, a Stany należały do tych, które utwierdzały krajów pokój w Trianon niszczący dla Węgier po I wojnie światowej. Rzecz druga, Węgry zostały oszukane ohydnie przez Stany w 1956 roku. Teraz wiadomo, że ambasador amerykański wtedy, w czasie dni wspaniałego powstania węgierskiego, kiedy się zaczął uczyć zresztą węgierskiego jako 16-latek z entuzjazmu, to powiedział do przedstawicieli Kremla, że Węgry nie interesują Stany. A to było potem, jak przez lata głoszono politykę rollback, wyzwolenia i tak dalej, i to Jalan Dales, Eisenhower i tak dalej. Było to świństwo, bo dawało Rosji też pewną drogę. No to można iść uderzać. Anglia i Francja dodatkowo zrobiły Sudes, co też wsparło rosyjskie tendencje do najazdu. Ja uważam, że wtedy, gdyby Ameryka zachowała się mądrze, a to rzadko się zdarzało, na przykład za Reagana, to by wtedy zrobiły wszystko dla mediacji z Sowietami, żeby zapewnić Węgrom neutralność. Oczywiście coś za coś, na przykład, że Węgry będą neutralne, tak jak Austria, a z kolei będą Grecja na przykład, chory człowiek zachodu, wyjdzie też
to,
na to.
Czyli to spotkanie jest przełomowe?
Jest przełomowe, bo długi czas i Obama, i Clinton właściwie działali na szkodę Węgier, próbowali. Tam zaczęło się od skorumpowanej firmy amerykańskiej, której paru pracowników aresztowali Węgrzy. I słusznie. Ale Amerykanie, Boże, zwieść, żeby jakiś mały kraj sobie na to pozwalał, więc się zaczęło szucie na Węgry. I wtedy Węgry, jak patrzymy na te wszystkie stosunki, uznały rząd Orbana ograniczenie do 50% kontaktów gospodarczych i handlowych zarówno ze Stanami, jak i krajami Europy Zachodniej i otwarcie na wschód. Zaczęło się od Chin, które im dały 3 miliardy dolarów. Dalej stosunki z Chinami są bardzo dobre, chyba najlepsze z naszych tutaj krajów. I poza tym, i tam, no dodatkowo był Soros w Ameryce, który ciągle judził przeciw Węgrom, ale teraz, kiedy Trump walczy z Sorosem, kiedy popiera narody, jest tu droga do zbliżenia. A co mnie szczególnie zastanowiło, i to jest ciekawe, że Stany poparły Węgry w sprawie szkół narodowych węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Bo Ukraina wymyśliła sobie takie prawo antynarodowe w gruncie wobec innych mniejszości, żeby taką ukrainizację szkół. Nasi nic nie reagowali, mówię o Polsce, a Węgrzy nawet do NZ-u skarżyli się i tak dalej. I widzę, że Stany ich poparły. To jest nawet bardzo ciekawe, bo Stany raczej słyną z proukraińskiej polityki, jeśli Anna Eibelbaum wychwala nacjonalizm ukraiński. No ciekawe, Żydówka, która zapomniała, ile pogromów zgotowali Żydom Ukraińcy, ale liczy się to, że Stany mają teraz ogromne, czy raczej Żydzi amerykańscy i inni wpływy na Ukrainie.
Czy demonstracje przeciwko premierowi Viktorowi Orbanowi odbywają się na Węgrzech?
Odbywają się, ale to jest kilka tysięcy osób. Zresztą tu też jest taka, przede wszystkim on nie ma większej opozycji, no bo te wszystkie ich SLD, czyli postkomuniści, czy z kolei ich platforma, to jest kilka procent poparcia. Największa opozycja od 18-20% to są Jobbik, prawicowy. Ja bym życzył sobie, żeby w Polsce była taka opozycja, niezależnie od
tego. No może będzie, panie profesorze.
No chciałbym, żeby naciskała na PiS, który odszedł od reform w ostatnim roku, od usunięcia Szydło poprzez takiego jegomości jak Czaputowicz, którego zgrzytam zębami na myśl, że ktoś taki istnieje. No, chyba najgorszy ambasador, czy najgorszy minister spraw zagranicznych w Polsce, a nie było to łatwo. To byli różni Rosati, ci bolszewicze i tym podobne. No, ale tutaj jest takie ważne, jeśli chodzi o manifestacje. No kilka tysięcy, ale to są wszystko w Budapeszcie. Budapeszt różni się od reszty Węgier. Budapeszt to zawsze były elity, bardzo często antynarodowe zresztą i był konflikt między nimi a resztą kraju. I teraz też Budapeszt na ogół głosuje inaczej niż teren, a teren jest za Orbanem, który ma 2/3 głosów, przeważającą większość i tam są główni reformatorzy. Zresztą dodam, że reformy węgierskie są o wiele głębsze niż polskie. Nie udawajmy, także u nas to tylko zbyt wiele rzeczy jest pozorowanych. No i Węgrzy nie znieśliby takiego szefa telewizji jak obecny Jacek Kurski, który dla mnie robi wszystko, żeby zmiany były pozorowane. Zresztą, jak wiele innych rzeczy, pedagogika wstydu, tolerowanie takiej Mosbacher, ja sobie nie wyobrażam, żeby Orban jeden dzień tolerował taką panią, a on jest przecież na czele, stoi na czele mojego kraju. Zresztą zaprzyjaźniony był, jest ostatnio z ambasadorem amerykańskim, który go popierał w gruncie rzeczy przeciw Soroszowi, a o dziwo i z Izraelem, bo Izrael też jest przeciw Soroszowi. No i takie to są rzeczy. A u nas fundacja Batorego kwitnie, a pan Smolar jest zaproszany
no
przez Dudę.
No i w najbliższym czasie spotkanie Grupy Wyszehradzkiej ma się właśnie odbyć w Izraelu.
No nie jestem entuzjastą takich tych. Była taka pewna pani Elżbieta Jakubiec, która była jedną z dyrektorów u Lecha Kaczyńskiego i ona wysunęła chyba w 2000...
Jakubik.
Jakubik?
Jakubik? Chyba tak.
Nie jestem pewny, raczej Jakubiec, ale może się mylę. Może się mylę, pani sprawdzi. Więc w każdym razie ona wysunęła genialny taki pomysł kosmiczny koalicji Polska, Izrael, Stany Zjednoczone. Akurat ten obecny rząd to realizuje.
Elżbieta Jakubiak.
Jakubiak, o, to jeszcze inna wersja. I więc, która przedtem była w Unii Wolności, zresztą podarek Taylora Jacka dla niestety naiwnego Lecha Kaczyńskiego. No i to się teraz realizuje na bieżąco, ten właśnie koalicję egzotyczną.
Jak rozmawiamy o Izraelu, to już ostatnie pytanie. W najbliższym czasie w Paryżu ma się odbyć konferencja, w której udział będzie brał pan Tomasz Gross. Pan o tej konferencji alarmuje.
Mam tu właśnie przebieg tej konferencji. To jest 20 osób i znakomicie dobrane pod jednym względem, antypolaków. Także spośród Żydów zagranicznych nie wzięto Polonskiego, profesora z Oksfordu, jednego z najbardziej znanych, który jest dużo bardziej sympatyczny dla Polaków, zobiektywizowany. Można by było profesora Weinryba ze Stanów, jeszcze żyje, mam nadzieję, bo był to autor świetny i takiej książki, tradycja. Natomiast tu Gross, oczywiście rasistka Engel King, oczywiście Grabowski, który mówił, że Polacy zamordowali 200 tysięcy Żydów, ale cóż ja będę mówił, w Do Rzeczy i w sieci, w najnowszym numerze, są na temat ich kłamstw duże artykuły. Osobiście uważam, że masochizmem strony Polski jest dopłacanie do Centrum Zagłady Żydów, które jest jedno ze strony polskiej. Uważam, że to powinno się w każdym razie najchętniej bym to zamknął, ale w każdym razie nie można płacić masochistycznie do tego.
Kto te teksty napisał w sieci i w Do Rzeczy? Ma pan profesor
tak, historia tutaj mocno skrzywiona, to jest Do Rzeczy i tu jest...
Pan Kołodziejski.
Tak, Kołodziejski. A drugi tekst, czy właściwie parę tekstów, to jest Narzędzie Oskarżenia, Maciej Pieczyński, też Do Rzeczy, głośna książka. I jeszcze jest, no też.
Pan profesor ma powycinane, drodzy państwo, artykuły. Bardzo dziękuję.
Ale
za
jedno chciałbym dodać. Tak? Uważam za absolutny skandal, wstydliwy i hańbiący skandal, zaproponowanie przez prezydenta Dudę budowy pomnika Mazowieckiego.
Dobrze, że pan...
Polska duża część, ogromna część wyborców głosowała nie na taką osobę, głosowała na reformy, które były zaprzeczeniem grubej kreski. To, co wyrabia pan Duda, ja go zdemaskowałem w książce o Dudzie, teraz jest skandalem.
O tym będę mogła porozmawiać z przedstawicielem pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo za kilka minut do naszego studia wejdzie pan profesor Andrzej Zybertowicz. A ja już dziękuję panu profesorowi. Pan Jerzy Robert Nowak był gościem Poranka Wnet. Bardzo
ale jeśli
dziękuję.
Można, ja uważam, że Olszewskim przydałaby się nie taka krótka, bo taką macie sprintową metodę, przydałaby się dwugodzinna dyskusja z pokazaniem wszystkich plusów i minusów, mówię, należałem do otoczenia. Pierwszy zorganizowałem to jego spotkanie 200, z nim 200 osób na Politechnice, ale to jest osobny temat.
To jest osobny temat. Mam nadzieję, że uda nam się dłużej porozmawiać. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jerzy Robert Nowak, jest godzina 8.02, a my łączymy się z Antonim Opalińskim za kilka chwil. Przegląd prasy.